się zachować zasadom demokracji, ja się was pytam.
Jedyne co ma sens, to lewa ty dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewa tywa jak pisko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą lepszy jest świat. Zaczynamy lewatywa mózgu. 20 wybiła, jest... Któryś jest? Jakiś grudzień. Dobra, jest 7 grudzień 2015 rok i dzisiaj w audycji lewatywa mózgu w Radiu Enklawa i na YouTube przy okazji będzie gość. Gość już jest właściwie, ale nic nie mówi. Mówi coś? Powiedz coś.
Coś mówię.
Bardzo dobrze działa. Coś ja przykrej zawału dostałem. Myślałem, że nie będzie dzisiaj coś, ale działa wszystko.
Jeśli nie pytasz, to nie mówię.
Jacek! Przed państwem Jacek! Brawo! Brawo!
Ta-da. No,
ta-da! Jak to w każdej audycji, tutaj na żywo, jest ona, można dzwonić. Numer telefonu jest podany na dole. Trzymam taką wielką gębę dzisiaj. Zbliżenie, ja się odsunę. 222-195-159. Można zadzwonić i zapytać, i pogadać, i albo skomentować, albo nie wiem, powiedzieć coś o papieżu. Czasami dziwni ludzie dzwonią. No. Albo przez Skype do enklawa.net można zadzwonić, dobijać się i ten, no i tyle, no i zaczynamy prawie, że albo już możemy zacząć. Myślę sobie, jak tu zacząć, czekajcie, dajcie mi 3 sekundy, pomyślę. Dobra, zacznę od tego, jak wszyscy wiemy, istnieje na świecie YouTube. Ta zaraza powoduje, że ludzie przestają robić cokolwiek w życiu prawdziwym, poza YouTube'owym. Wielu jest też takich, którzy nie wiedzą w życie poza YouTube'owe, ale ja do nich nie należę. Ja jestem wierzący, ja wiem, że są jeszcze ludzie żywi. I na przykład Jacek jest jednym z YouTuberów, który robi coś w życiu prawdziwym, co się rzadko zdarza. I dlatego mnie to strasznie zafascynowało. Się spotkałem z Jackiem i gadaliśmy o tych sprawach właśnie. Trochę o nagrywaniu w internecie, a trochę o tym, co można zrobić z życiem. To ja sobie myślę tak, Jacek. Zamiast powiedzieć o tobie coś, to ja puszczę kawałeczek z tego serwisu informacyjnego. Co to w ogóle za telewizja była, co ty mi tu dałeś to nagranie?
A to taka telewizja jakaś bardzo gminna, że tak powiem. No i ja robiłem jakieś tam zajęcia w takiej szkole dosyć cyklicznie i się napatoczyli, to stwierdzili, że fajny temat i zrobili jakiś taki reportaż.
Posłuchajcie kawałek, to jest minuta i będziecie wiedzieć, o co chodzi.
Te zajęcia są skierowane do dzieci w wieku młodszoszkolnym, czyli jest to edukacja wczesnoszkolna, klasy pierwsza, druga i trzecia. No, rodzice są bardzo zadowoleni właśnie, że taka fundacja przyjeżdża tutaj na miejsce do szkoły, także dzieci mogą w ten sposób spędzić czas w szkole. Właśnie jest to inny typ lekcji. Także bardzo rodzice są zadowoleni i popierają nasze tutaj przedsięwzięcie.
I zobacz, żeby takimi rękach na brzuchach, to musimy otworzyć szeroko końcówkę. Nie przykładamy guzi tak blisko, tylko z pewnej odległości. Dmuchamy raz, mocno i długo. Wtedy to powietrze, które będzie tutaj przechodziło, ono zaciągnie za sobą to stojące dookoła i ten worek, ten rękaw właściwie sam się nadmucha. To. Raz, dwa, trzy i dmucha.
Teraz wszyscy widzą, jak dmucha.
Dzieci są spragnione właściwie doświadczeń, czegoś, co mogą tak, same zrobić w domu, co nie przeraża jakąś teorią, ale daje taki tak zwany efekt wow. I trzeba po prostu wiedzieć i przemyśleć, jak niektóre zjawiska można pokazać, a dzieci są bardzo chętne i łapią bardzo szybko te prawa, kiedy mogą coś zrobić samodzielnie.
No, więc to był taki filmik, który możecie zobaczyć. Nie możecie go zobaczyć nigdzie, tylko tutaj go mogliście zobaczyć. W każdym razie widać, co robi Jacek. Jeździ do szkoły, od szkoły do szkoły i pokazuje, jak się dmucha we worki. Coś takiego. O co chodziło z tym workiem w ogóle?
A to jest bardzo fajna demonstracja prawa Bernoulliego. Czyli to takie jedno z podstawowych praw, które ptakom pozwala latać. I ono w dużym skrócie mówi, że szybko poruszające się płyny mają niskie ciśnienie, niższe niż to takie płyny stojące. No i to jest jedna z demonstracji, jak można pokazać to prawo. Po prostu taki ten worek to jest rękaw do pieczenia mięs. Można sobie taki kupić w sklepie, zawiązać z jednej strony i zadanie polega na tym, że trzeba go nadmuchać. No i wszyscy zabierają się do tego tak, że przykładają usta i tak mają do szczelnie zamkniętego worka i dmuchają, żeby tam żadne powietrze nie uciekło. Natomiast myk polega na tym, że trzeba otworzyć worek dosyć szeroko i dmuchnąć raz długo i mocno. No i wtedy to powietrze, które zacznie się dosyć szybko przemieszczać, będzie miało niższe ciśnienie niż stojące powietrze dookoła. I tak naprawdę to przemieszczające się powietrze w worku zaciągnie ze sobą stojące powietrze z zewnątrz. Ten worek praktycznie jednym dmuchnięciem można nadmuchać. No i to tak jest.
To jest bardzo ty to wiesz w ogóle, bo jest, jeszcze powiem coś teraz z tej drugiej strony o YouTube. Jest taki kanał na YouTube, on się nazywa coś tam Sci-Fan czy co?
Tak.
Jakiś taki naukowy. No. Znasz ten kanał, nie?
Tak, znam. No, to facet jak... jest ze Zwarzęca też.
Znasz go, tak?
Nie, nie znam go, ale tam na tych jego filmikach wypatrzyłem znajome okolice.
Nie, no, wskazuję, to nie jesteś ty.
To nie, to nie ja, ty. Zdecydowanie ja.
Ale robisz podobne
ale
rzeczy.
Ale chcę go kiedyś poznać.
No właśnie. Zrobisz na YouTube podobne rzeczy i teraz pytanie jest takie. Ludzie na czacie tutaj pisali, że ten gość z tamtego kanału to wszystko bierze z Wikipedii. I teraz to jest pytanie, czy to jest prawda? Czy się wszystkiego nauczyłeś z Wikipedii?
Nie, nie z Wikipedii, natomiast to są godziny w necie spędzone, rzeczywiście na YouTubie, że tak powiem, ale w międzyczasie jeszcze straciłem czas na studiach, bodajże z 5 lat fizykę studiowałem, natomiast to, co teraz robię, tego nie uczą na fizyce. Studia może mi pomagać. YouTube tego uczy.
Tak?
Tego uczy YouTube. To są te rzeczy, które ja pokazuję w szkołach, to są setki godzin spędzone na YouTubach, na jakichś takich różnego rodzaju właśnie u ludzi, którzy też takie rzeczy robią, ale głównie za granicą. W Polsce jest tam chyba niewiele osób, które coś takiego robi.
No ale ty poważnie mówisz, że wszystko zerżnąłeś z YouTube, od innych tam YouTuberów? Czy nie?
Wiesz co, nie wiem, czy zerżnąłem. No tak jak idziesz do szkoły i się nauczysz historii, no to możesz powiedzieć, że wszystko zerżnąłeś z podręcznika czy z od nauczyciela. No, prawa fizyczne są, jakie są. Można je pokazać w ciekawy sposób. No i są całe departamenty na uczelniach, które zajmują się demonstracjami zjawisk fizycznych. Część z nich wrzuca to w internet, część nie. Wiesz, no ja robię pewną kompilację.
Okej, na czacie jest takie pytanie, ktoś tutaj puścił, pokażę wam kawałek czata, o Grabix. Czyli ty tak naprawdę przychodzisz do szkół i uczysz ich YouTube'a?
Właściwie tak. Właściwie można tak to powiedzieć, że część rzeczy, które ja w szkole pokazuję, no to są, no większość jest wziętych z YouTube'a. Natomiast jedna rzecz, zobaczyć coś na ekranie, a druga rzecz, zobaczyć to w rzeczywistości, jak ta rzeczywistość działa.
Okej, czyli ważniejsze dla ciebie, która część tego, co robisz, jest ważniejsza? Robienie tego na żywo z ludźmi, czy publikowanie tego na YouTube?
Robienie z ludźmi jest ważniejsze. Zdecydowanie robienie z ludźmi jest ważniejsze.
Bo w sumie nie pokazałem wam jeszcze, co Jacek robi na YouTube. To pokażę wam, puszczałem początek jego programu, na przykład o ciekłym azocie, co znalazłem. To jest, fajne to jest w ogóle. Ja strasznie lubiłem takie rzeczy w szkole. Zobaczcie, jak to wygląda w nagraniu.
W
Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Einstein TV. Dzisiaj na warsztat weźmiemy ciekły azot i pokażę, jak można go fajnie wykorzystać i pokazać różne ciekawe zjawiska związane z niskimi temperaturami.
Ciekły azot drze w temperaturze minus 195,8 stopnia, co powoduje, że w kontakcie z przedmiotami o temperaturze pokojowej on ich nie dotyka, lecz jest oddzielony drobną poduszką gazową. To zjawisko pozwala na zrobienie tak ekstremalnych rzeczy, jak włożenie ręki do ciekłego azotu, czy polanie się w nim. Natomiast nie możemy też przesadzać, bo można nabawić
się poważnych odmrożeń. Polałeś się ciekłym
jeszcze
azotem.
Jeszcze raz, ciekły azot został skroplony w roku 1883. Na początku...
Dobra, okej, okay, tak
mi tak wyglądałem program.
Polałeś się ciekłym azotem. Ja w ogóle myślałem, że jak się poleje ciekłym azotem człowiek, to dzieje się to, co w filmie Terminator 2 się stało.
Dzieje się tak, jakbyś rzeczywiście włożył rękę do ciekłego azotu i ją tam potrzymał przez chwilę. A tak to jak się taką zimną cieczą polewasz, to ona w kontakcie z dla niej gorącą dłonią zaczyna intensywnie wyrzeć i między twoją dłonią, a tym ciekłym azotem jest warstwa gazu azotu, która działa jak izolator właściwie, więc na chwilę można takie rzeczy zrobić, w sensie dosyć szybko.
Ty przeżyłeś. Ty pokaż rękę, masz ją jeszcze?
No, ale tylko od łokcia wzwyż.
Nie masz ręki.
Nie,
o, masz.
Dwie.
Ja. To prawda. Znaczy, albo może
natomiast
nieprawda,
takich nie. rzeczy się nie polecam robić, bo jak się człowiek poparzy czy odmrozi, to nieciekawie wygląda. To też polecam zobaczyć. Nie,
się?
Na szczęście nie, ale jak się przygotowywałem do tego odcinka, to się naoglądałem zdjęć, jak się ludzie poodmrażali. To naprawdę nieciekawie wygląda.
A w ogóle takie pytanie, skąd ty masz ciekły azot? To nie jest jakieś niedostępne dla normalnych ludzi?
No to wiesz co, swego czasu miałem, teraz mi się źródełko ucięło ciekłego azotu, natomiast on był tak troszkę załatwiany po znajomości, no i się obecnie sytuacja zmieniła, natomiast najbardziej kosztowny w ciekłym azocie jest to naczynie Dewara, które potrafi kosztować 2000, jak się chce metalowe, 3, jak i do 10, jak się chce mieć ciśnieniowe, więc... A sam ciekły azot, on tam kosztuje, nie wiem, z 50 groszy za litr, złotówkę, teraz nie wiem dokładnie, jakie są ceny, ale nie jest on taki drogi.
Aha, okej. Okay. Dobra, mówisz, że studia cię na nic nie przydały? Nie, czy przydały cię? Jak to mówisz?
No to na dwoje babka wróżyła. No ja się po studiowaniu fizyki dowiedziałem się, że można pracować, jak się chce w zawodzie pracować, to po prostu trzeba fizycznie pracować. A tak jakby ktoś nie chciał fizycznie pracować, no to musi wyjechać, bo większe laboratoria są gdzieś za granicą, u nas nic nie ma. I co jeszcze? No to sobie wymyśliłem swój zawód. Trochę to trwało.
Dobra, to za chwilę o tym zawodzie, a na razie dzwoni słuchacz i ja się chcę dowiedzieć, co on chce zapytać. Halo, halo, cześć, działa?
Halo?
Działa. Słyszymy się wszyscy w trójkę. No cześć.
Tak, no to fajnie, że się słyszymy, a ja mam takie pytanie do gościa, bo szczerze mówiąc, no kurczę, na tym prawie Bernoulliego zmusili mnie, żebym zjadł zęby, i do dzisiaj nie mam bladego pojęcia, jak to prawo ma się do właśnie tego dmuchania rękawa. A sama treść prawa, no to jest, że w ustalonym przepływie cieczy idealnej, odbywającym się w polu sił ciężkości, suma wysokości, prędkości, ciśnienia i położenia ma stałą wartość wzdłuż jednej linii prądu. I tam nie ma więcej w tym prawie, więc jakim cudem, panie
inżynierze,
czy magistrze, no. Magisteriusz?
Jacek, jesteś jeszcze, nie?
Tak, jestem.
Słyszysz?
Jestem.
Dobra.
No to ja jestem zaszczycony, bo ja jestem dopiero studentem. A to, co powiedziałem, wrzuciłem na czacie, żeby się można było odnieść. No to teraz nauczaj. Zostawiam was. Cześć wam.
Dobra, na razie. Cześć, dzięki. No, ty umiesz to wytłumaczyć w ogóle tak po ludzku? Właśnie to jest najtrudniejsze w tych wszystkich...
No to jest najtrudniejsze, tak.
To wytłumaczenie, no.
Tam by trzeba było spojrzeć we wzory i z tych wzorów koniec końców wynika, że że szybko poruszające się ciecze rzeczywiście mają, mają niższe ciśnienie. Natomiast nie do końca zrozumiałem pytanie kolegi, w sensie on mówi, że nie widzi tu połączenia z tym rękawem. No okej.
Ja w ogóle nie widzę z połączenia niczego z niczym trochę, bo rzadko się skupiam na prowadzeniu audycji, ale ten... Nie, w ogóle to nie są za skomplikowane sprawy, żeby dzieci uczyć, no bo ty uczysz... jeździsz do szkół w ogóle, nie?
Tak.
To już zacznijmy od początku. I skąd te szkoły w ogóle się biorą?
Ja te szkoły właściwie sam znajduję. Wysyłam do nich ofertę mailowo, bo to inaczej się człowiek do szkoły nie dostanie. No i potem tam jest ile? 3% z tych maili się od szkół decyduje na takie jakieś zajęcia, które ja prowadzę. No i szczerze mówiąc, jeszcze nie spotkałem szkoły, która by nie była zadowolona z tego.
No to czekaj, to jakoś trochę z obliczeń wynika trochę coś dziwnego, bo tak. Żeby jedna szkoła chciała taką prezentację dla dzieci, tak, to musi napisać do 30 szkół.
No, tak wychodzi. No.
A i tak wszystkim się podoba. No to o co chodzi z tymi 29 szkołami, które nie chcą cię? Że im się twoja broda nie podoba, czy o co chodzi? Masz no tą reputację może?
Jakąś... A więc ja podejrzewam, że tutaj działa taki system, że do szkół jest mnóstwo ofert wysyłanych obecnie i większość podejrzewam mailowo. No i to szkoła by potrzebowała pewnie osoby na etacie, która by siedziała i czytała maile, czy coś wartościowego, czy nie. Więc większość tych maili jest z pewnością wyrzucana. Jeżeli jest jakiś system w szkole, który ktoś przesyła te maile dalej do nauczycieli, no to z tego muszą się znaleźć tacy nauczyciele, którym się chce zorganizować coś takiego w szkole. No i to kolejne jest grono odsianych. No i potem jak i z tych, którzy się zapytają, no to potem się nagle okazuje, że bo to płatne jest, a to nie, bo jakby płatne było za darmo,
to w szkołach nie wolno, tak?
Nie, no teraz w ogóle nie wolno według nowego rozporządzenia, czy właściwie jeszcze stara ekipa tak zmieniła zasady, że w szkole w godzinach pracy nie mogą się odbywać żadne płatne zajęcia. Aha. Co będzie powodowało, że będę musiał się przerzucić chyba na szkolenia dla nauczycieli albo to obejść jakoś.
A to rodzice płacili, czy jak to działało?
To działało tak, że to generalnie dzieci płaciły i to tam od dziecka takie grosze właściwie wychodziły. To porównywalnie z... Ja mówię, że jest to tanie jak paczka
chipsów.
Tak, 100 zł.
Nie, 100 zł.
Od 5 do 8 zł, to w zależności jak daleko muszę jechać.
Właśnie? Wow. No to ten. A ile trwa w ogóle taka prezentacja?
To wygląda tak, że ja przyjeżdżam do szkoły, opanowuję jakąś salę, pomieszczenie i do mnie przychodzą dzieciaki na takie 45-minutowe zajęcia, że to tak jest pomyślane, żeby nie burzyć za bardzo życia szkoły. No i wtedy dla szkoły, czy dla życia szkoły ja jestem praktycznie niezauważalny, oprócz tej klasy, która jest pozbawiona swojej macierzystej sali. No ale to nie jest jakieś duże zamieszanie, to nie jest jakaś wycieczka, to nie jest coś, co całkowicie rozbija dzień pracy w takiej szkole.
A w ogóle to są które klasy? Tak, czekaj, w ogóle szkoła podstawowa, tak?
Tak naprawdę ja od przedszkoli do liceów prowadzę zajęcia, natomiast no, licea bardzo rzadko się zdarzają, głównie szkoły podstawowe i gimnazja, to najczęściej.
Wow, okej. No dobra, to zróbmy taką przerwę w rozmowie na to, żeby powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło? Bo zacząłeś od publikowania na YouTube, czy zacząłeś od szukania pracy, czy od czego? Jak się zaczyna w ogóle mieć pomysł na swoje życie, który jest tak niestandardowy, nietypowy i nikt tego wcześniej nie robił właściwie. Bo nie, może robią, są inni, którzy robili to, co ty robisz teraz, czy nie?
Się pojawiają takie osoby, które robią warsztaty dla dzieci, czy dla... No, głównie dla dzieci, ale to jest bardziej stacjonarne i to po godzinach lekcyjnych. Natomiast tak, żeby do szkoły z pokazami jeździć, to nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by tak działał.
Okej, no to jak zacząłeś?
Ja zacząłem standardowo, bezrobociem właściwie. I to tam u mnie trwało ze 2 lata bodajże. Aż w końcu mi się znudziło, czy zostałem zmuszony do zdobycia jakichś tam pieniędzy, więc chcąc, nie chcąc, zacząłem jakieś organizować sobie takie zajęcia. No i to na początku ciężko szło, to tam z tego te dużych pieniędzy nie było. Teraz są trochę większe, że się daje z tego... przeżyć, przewegetować, że tak wiem. Jest rozwojowe, mam nadzieję. Chyba, że...
Czy byś bezrobotny, no ale to tak, jak to działa? Któregoś dnia sobie myślisz, nie wiem, że... No, znaczy tak, jak... Kiedy był ten dzień, że się zdecydowałeś, że będę robił coś kompletnie innego? Bo normalne, standardowe bezrobocie polega na tym, że się człowiek idzie i szuka etatu. Albo szuka pracy. Ktoś mu musi dać pracę. A ty nie szukałeś pracy, tylko szukałeś...
Nie, szukałem
pracy. Na życie w ogóle, tak?
Szukałem pracy, szukałem pracy przez, no właśnie te 2 lata, ale to nie szło, bo ja właściwie skończyłem studia w momencie, jak się kryzys zaczął. I wtedy nagle się rynek uciął i nic nie było. Ten mój znajomy 2 miesiące przedtem szukał pracy, to na 5 CV dostał 4 odpowiedzi. U mnie już było zupełnie na 100 CV, może były 2 rozmowy, więc chyba, że ja CV nie potrafię pisać.
No to może o to chodzi, kto wie, już się nie dowiemy.
Tak, mam nadzieję.
A w ogóle ile lat to robisz?
Teraz będzie 5. rok chyba, 5. rok.
Wow, 5 lat, no to da się z tego żyć jakoś.
No, przeżyć, tak, przeżyć. Przeżyłem te 5 lat, więc no. Ja w międzyczasie jeszcze uczyłem w szkole tak na pół etatu, chyba 3 lata, robiąc te pokazy w międzyczasie, więc no, miałem jakieś te pieniądze ze szkoły. I tam się dowiedziałem, jak szkoła pracuje, bo to nie zawsze...
No, to jest dobre pytanie. Ja chcę wiedzieć, jak szkoła pracuje, a na razie ktoś dzwoni i powiem, że cześć. Dzwoniący
cześć.
Słuchaczu.
Cześć, witam. Ja chciałem powiedzieć coś właśnie a propos tych ofert wysyłanych do szkoły. Mogę?
Pewnie.
No chętnie.
No, chodzi o to, że w moim mieście ostatnio pojawił się taki pan znikąd, który przyszedł do szkoły wciskać dzieciom ofertę, dzieciom, już nie dzieciom, bo uczniom liceum, ofertę doradztwa zawodowego.
No, ale czemu wciskać? Może to fajne, skąd wiesz, że...
To chodzi o to, że pan przychodzi, tak, taki starszy, to nie problem, wiadomo,
no.
Który skończył polibudę gdzieś, jest właścicielem hurtowni i nudzi mu się, więc stwierdził, że zostanie doradcą zawodowym. Chodzi po szkołach i po prostu próbuje zarobić na tym, na takich lekcjach prywatnych doradztwa zawodowego.
Dobra, ale to coś złego, bo chodzi o to, że... To...
No właśnie, mi chodzi o to, że skoro szkoła nie może jakby przyjąć oferty takich zajęć fajnych z fizyki, jakie tu prowadzi kolega, to jakim cudem może przyjąć taką ofertę jakiegoś tutaj podejrzanego, słabo wykształconego człowieka w takim innym aspekcie?
Dobra, ja się trochę pogubiłem. Czyli to co szkoły powinny robić?
Powinny przyjmować takie oferty, bo to faktycznie ma jakąś wartość edukacyjną na pewno dla uczniów, a nie takie zajęcia, które są właściwie nie zajęciami, ale tylko i wyłącznie reklamą po to, aby później przyjść tak prywatnie i zapłacić za to i nie mają żadnej wartości. A tutaj wykład bardzo mi się podobał.
Okej. Okay. A widziałeś w ogóle w internecie te filmy, czy nie?
Tak, widziałem.
Widziałeś?
Przed chwilą.
Przed chwilą, bo tak pokazuje tak cały jakoś. Czas.
No, i to jest i fajne, no. Tyle.
No dobra, okej. Okay. No to dzięki, na razie. Dobra, był słuchacz. A jeszcze ktoś tutaj dzwonił, ale na razie nie dzwoni, to możemy jeszcze gadać. Aha, ja mam pytanie co do tych baniek mydlanych, bo ja strasznie lubię te bańki. Z czego ty te bańki zrobiłeś, że możesz odbijać tą bańkę ręką? Właśnie widzę.
No to one nie są żadne jakieś specjalne. Teraz jestem w trakcie składania odcinka drugiego o bańkach mydlanych. Tam zdradzę płyn, jak zrobić. Aczkolwiek ja korzystam z takiej strony baniek.pl. Tam jest mnóstwo płynów, mnóstwo przepisów na płyny do robienia baniek. I właściwie ten, z którego ja korzystam, to na pokazach czy jakichś warsztatach ja ludzi zamykam w takich ogromnych bańkach.
Poważnie?
No, poważnie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu kolejny filmik wrzucę, gdzie to pokażę, jak to wygląda. I ten płyn, który ja korzystam, on jest właściwie, no nie wiem, z 15-20 zł wydasz na różne rzeczy, a z tego możesz z 50 litrów płynu sobie namieszać.
Ja! Czemu mi tego nikt nie powiedział? Ja robiłem z jakiegoś mydła te bańki, one pękały od razu.
Nie. Przede wszystkim cały myk polega na tym, że tam wykorzystują gumę guar. To jest taka substancja żelująca i ją można wykorzystywana do jakichś właśnie tych dżemów czy do robienia galaretek. I ona fajnie powoduje, że te błony się takie dosyć duże robią. No i oczywiście dodaje się detergent, tam polecają na tej stronie Fery. Podobno jest najlepszy.
Nic nie znam z tych rzeczy.
Nie znasz Fery? Nie myjesz naczyń?
No myję, ale mam zmywarkę. Po pierwsze, a po drugie używam jakiegoś tam Ludwika czy czegoś.
Ludwik. No też używałem Ludwika, ale Fery podobno jest najlepszy. Ja nie wiem, nie sprawdzałem, to bańkarze się wypowiadają, ja z ich wiedzy skorzystałem.
Dobra, ludzie na czacie pytają, czy ma ktoś link do tego na YouTube. No, to powiedz, jak cię znaleźć na YouTube w ogóle?
Na YouTubie, jak wpiszecie Fundację Einsteina, to tam wyskoczy mój kanalik.
Właśnie, co to jest Fundacja Einsteina?
Fundacja Einsteina.
Jesteś Einsteinem, bo to jest twoja fundacja, to jest Fundacja Einsteina, więc to jest wywiad z Einsteinem, jakby ktoś nie wiedział.
No właśnie, tak, potem się muszę tłumaczyć z tego. No. Tak czy inaczej, ja założyłem fundację, żeby nie płacić ZUS-u. To standardowa rzecz. No i to taki wybieg jakiś tam prawny. Na razie działam na śmieciówkach tak zwanych. Póki ich nie zlikwidują, jak je zlikwidują, to nie wiem, to pojadę do Wielkiej Brytanii. To tam będę robił warsztaty.
No właśnie to by mógł być dobry pomysł, bo tam są ludzie dużo bardziej przyjaźni i rozumieją, że to fajny pomysł uczyć dzieci, tak żeby one to lubiły. To podejrzewam, że tam jak do 30 szkół napiszesz, to ci 10 odpowie, a nie jedna. Ale no nie wiem.
No i bym wtedy brał nie 5 do 8 zł, tylko funtów.
Połowa tego to by ci nie była zabierana na podatki przy okazji. Także mamy w Polsce pod górę ostro.
No ewidentnie tak. Nie irytujmy się.
Dobra, ale dlaczego... No właśnie. Dlaczego Einsteina fundacja? Czemu Einstein tutaj?
A to tak jakoś wyszło, mądrze brzmi. Z znajomymi się zastanawialiśmy, jaką tutaj nazwę wybrać, jak żeśmy tą fundację zakładali. No. I wiesz, tak jakoś wyszła Fundacja Einsteina.
Okej, myślałem, że jakieś historia za tym stoi. Dobra, dzwoni ktoś, cześć.
Cześć.
Słuchacz jest.
Cześć, ja mam pytanko. Czy żeby prowadzić takie zajęcia z dziećmi, musisz mieć jakiś kurs, albo czy ja bym musiał mieć jakiś kurs pedagogiczny lub coś
dobre
w tym kierunku?
Pytanie.
Możesz mieć, ja mam uprawnienia pedagogiczne, ale czy uprawnienia, dyplom, że skończyłem pedagogiczne jakieś studium, ale nigdy mnie o to nikt nie pytał, więc jak nie bijesz dzieci, nie krzyczysz na nie, to będzie okej, sądzę.
No. Chciałem jeszcze pytać o formę działalności, ale już powiedziałeś, bo w sumie jakiś czas temu z kolegami wpadliśmy na podobny pomysł. Ja trochę prowadziłem w ramach wolontariatu zajęcia po szkołach, no i widzę, że to się po prostu dzieciom podoba. Studiuję leśnictwo, więc ja jakby w tej branży.
A chciałbym może... Rąbać drzewa na lekcji?
To jest taka szeroka dziedzina wiedzy, że tutaj i wchodzi jakieś łowiectwo, hodowla drzew, nauka.
Ale jak to na lekcji chcesz pokazać? Że będziesz strzelał do kuny, czy coś takiego?
Przynoszę materiał na przykład w formie szczęk zwierząt, rogów, skór, wypchanych, jakichś tam materiałów, które sobie ostatnio wypożyczyłem po prostu z uniwersytetu.
Fajne to jest, ja chcę chodzić do takiej szkoły. Dlaczego w mojej szkole nigdy nie było czegoś takiego?
Mogłem się sprawdzić w ten sposób, że po prostu moja kuzynka jest nauczycielką, mówi mi, że fajnie opowiadasz o tym leśnictwie, przyjdź do szkoły, zrób dzieciom lekcję, no bo u nas w tych Pieszycach nic nie ma. No to po prostu przyszedłem z materiałem, no i widzę, że jest jakby na to zainteresowanie, a można jeszcze robić wiele, wiele więcej.
No, bo tutaj jak się ma pasję i kogoś kręci temat, to rzeczywiście można fajnie poprowadzić zajęcia na właściwie dowolny temat, mam wrażenie. I na YouTubie jest kapitalny kanał.
On mnie zaskakuje, ten facet, bo on jakikolwiek temat nie poruszy, to mówi tak z pasją i ciekawie, że naprawdę ja wierzę, że
jaki to jest kanał? Jeszcze raz.
Polimaty.
A, ten człowiek, dobra, już.
No, bo Radek Kotarski bodajże to prowadzi, chyba, nic nie pamiętam.
A ty traktujesz w ogóle... A, w ogóle, czekaj, bo słuchacz jest. Jakieś pytanie jeszcze? Komentarzyki?
Czy ja jeszcze może to tak, że ja się po prostu bardzo interesuję leśnictwem, nie chciałbym pracować w lasach państwowych, bo to jest straszna firma, więc sobie szukam jakiegoś takiego rozwiązania na własne...
No to zrób sobie, wiesz, fundacja na przykład Hitlera, czy tam kogoś znanego i... I robisz.
Dobra, to dzięki. Trzymaj
dobra,
się.
Na razie.
Na cześć, razie. Cześć.
No, może niekoniecznie Hitlera. Nie wiem, kto był znanym leśnikiem. A właśnie... Rumcajso, Fundacja Rumcajso. Właśnie, że jacyś spadkobierca Einsteina się nie zgłosili do ciebie po prawa autorskie? Nie było jeszcze takich rzeczy?
Jeszcze się nie zgłosili. Najwyżej ograbią fundację. Tam za bardzo nie ma co grabić.
Dobra, czekaj, zapomniałem, jakie pytanie miałem. O szkołach, właśnie. O szkołach coś, bo ja się tutaj w tym programie i w ogóle od dawna w wielu programach i tekstach, ja się strasznie czepiam szkół, systemu edukacyjnego w Polsce, bo uważam, że jest do dupy. Kompletnie, no totalnie do dupy. Więcej szkodzi niż pomaga. Może trochę przesadzam, może nie. Ja się zastanawiam, jak ty chodzisz po szkołach, dużo chodzisz po szkołach, jako obserwator z zewnątrz trochę i starasz się, robisz coś, nie tylko chodzisz i krytykujesz, tylko jesteś częścią rozwiązania, a nie krytykiem tego, co jest. No, więc jak w twoich oczach wygląda ten system edukacyjny, szkoły ogólnie w Polsce? Generalnie jakie masz zdanie? Są ok? Czy to jest wszystko do wymiany? Czy co?
To jest trudne pytanie, szczerze powiedziawszy. Powiem tak, ja jak uczyłem, ja uczyłem przyrody i fizyki, to nauczyciele przyrody, oni mają jeszcze w miarę luz, bo jest program jakiś do zrealizowania, natomiast nie są praktycznie na tych testach szóstoklasisty rozliczani, czy klasa nie jest rozliczana, bo tam są bodajże z przyrody dwa pytania,
chyba że to się zmieniło od czasu, jak uczyłem. Więc przyrodnicy, oni mogą sobie tam dowolnie dużo czasu poświęcić na różne rzeczy i tam też jest czas na to, żeby się pobawić, czy zrobić jakieś fajne zajęcia, warsztaty. Natomiast problem jest w liceum, nie w liceum, w gimnazjum, jak zaczynają już z fizyką, bo tam jest strasznie mało godzin na tą fizykę.
To jest główny problem, że jest za mało godzin? Myślisz, że...
Wiesz co, jest za mało godzin w stosunku do programu, bo jak dziecko ma przejść z takiego myślenia liczbowego, jak to na matematyce jest, czy już młodzież właściwie, na pojęcie takie bardziej symboliczne, no to to jest duży skok dla nich i to aż byłem zaskoczony, że to może być taki problem. I bardzo dużo rzeczy oni muszą nowych dla nich poznać, a jest bardzo mało na to czasu, więc nawet ja prowadząc lekcje w gimnazjum, sam bym się na nich nudził. Bo
bo ja tego nie kontaktuję trochę. Dzieci właściwie połowę chyba wolnego czasu, znaczy czasu, jaki mają w trakcie dnia, spędzają w szkole. To co one robią w tej szkole, że jest za mało czasu na wszystko?
No, realizują program, który jest zbyt przeładowany i się przygotowują praktycznie do testów. Tak? Oni nie mają się
program nauczyć. Jest zły, czy ilość godzin jest za mała?
Program jest ilość godzin w stosunku do programu. Coś trzeba zmienić. Albo program, albo godziny.
A gdyby godziny zwiększyć, to program jest ok, czy nie jest ok?
Wtedy jest szansa na to, że nauczyciel, który ma dużo samozaparcia, będzie mógł zrobić fajne lekcje.
Okej, okay, a są tacy nauczyciele, którzy mają dużo samozaparcia? Jak wygląda przeciętny nauczyciel?
Ja spotykam takich, którzy rzeczywiście chcą bardzo dużo rzeczy robią z dzieciakami i bardzo często ja od nich jakieś pomysły biorę na realizację. No po prostu biorę pomysły, żeby coś pokazać na zajęciach dalej. Natomiast jest ich bardzo niewielu, bo szczerze powiedziawszy, taki nauczyciel, no on tam ma ten czas pracy dosyć krótki, czy tydzień pracy dosyć krótki.
To oprócz lekcji musi uzupełnić dziennik, co zajmuje czas. Musi być na przerwach.
Okej. Zrobię taką przerwę, bo dzwoni tutaj człowiek. Cześć!
Halo? No ja tutaj jestem tuż po liceum, tuż po gimnazjum i chciałbym się wypowiedzieć na temat tych niedostatecznych godzin, czy tam przeładowania materiału.
No.
To dla mnie to wygląda głównie tak, że gimnazja, znaczy ty jesteś ogólnie przeciwnikiem wszelkiej szkoły i tam się
ja
cieszyłeś.
Tak. Nie,
cieszyłeś,
jestem...
Gimnazja likwidują?
Czekaj, państwowego systemu szkolnego, tak, ja jestem gorącym zwolennikiem edukacji, bardzo wielkim, olbrzymim.
Znaczy, dla mnie to gimnazja mają sens, pod warunkiem, że już wtedy byłyby, powiedzmy, profilowane, co nie? Bo ja od podstawówki odczuwałem taki ból, że ja tylko matematykę i fizykę się chciałem uczyć, a mi tłukli jakieś tam nazwy roślin, drzewek i innych rzeczy.
Ja miałem podobnie.
Tak, i to samo jest w gimnazjum. Myślałem, że jak pójdę w liceum, to już od pierwszej klasy będę miał normalnie, a tu nie. Okazało się, że dalej pierwsza klasa liceum, no i co? I trzeba się biologii kuć na pamięć. Jeszcze mam pasjonującego nauczyciela, który nam dyktuje podręcznik. Więc, ale gimnazjum moim zdaniem z fizyki nie jest takie trudne. Jedyny problem, z czym miałem, to była optyka. Tak to wszystko inne to się sprowadza do matematyki, moim zdaniem.
No, bo fizyka nie jest trudna, jak się ją uczy człowiek od początku do końca. Jak ktoś w pierwszej klasie gimnazjum sobie odpuści coś albo czegoś nie zrozumie, to tak naprawdę może położyć całe 3 lata albo zdecydowaną większość fizyki, bo fizyka jest logiczna, ale po kolei trzeba ją robić.
To jest w ogóle ciekawe, że na gimnazjum, na teście gimnazjalnym nie można używać żadnych kart wzorów, a w liceum na maturze można. To jest takie, liceum powinno być teoretycznie trudniejsze i ogólnie, i można tam używać wszelkich, tak jakby, no, to są tak jakby, to co w gimnazjum byłoby potraktowane jako ściągi, czyli jakieś wzory napisane.
Grabik z naczacie mówi tutaj chyba słusznie, że poszedłeś do liceum ogólnokształcącego. No to czemu chcesz być profilowane?
No bo
jest ogólnokształcące.
Mam profil matematyczno-techniczny, więc...
Aha,
tak. Chyba. No to znaczy to jest fizyczny, matematyczny.
No to dalej z ogólnokształcącego.
Ogólnie matematyczno-techniczny.
No tak, tylko że no, nie widzę sensu się uczyć po raz kolejny biologii, tak, że tak powiem.
No, no nie ma... No mnie to denerwowało też.
Nie widzę, znaczy, nie wiem, u mnie w okolicy nie było jakiś taki, nie wiem, czy są takie licea, które mają bez biologii w pierwszym roku, to jest chyba po prostu ustalone programowo, tak? W każdym liceum musi tego.
No chyba tak, nie wiem, nie odpowiem okay. na to pytanie.
No, dziękuję. No,
dobra, na razie, dzięki. No, to był słuch. O czym myśmy to mówili? Gawędzimy sobie w ogóle, przypomnę, z kim rozmawiamy. Rozmawiamy z Jackiem, który ma swój kanał na YouTube, nazywa się Fundacja Einsteina i zajmuje się robieniem, pokazaniem takich zabawek, jak właśnie widzicie na ekranie, a oprócz tego i przede wszystkim jeździ sobie po szkołach i pokazuje takie właśnie fajne rzeczy, eksperymenty widowiskowe. I w ogóle, bo ja jeszcze o to zapytam, czy to bardziej chodzi o to, żeby oswajać dzieci z fizyką, to jest bardziej fizyka czy chemia? W sumie nie wiem, jedno i drugie.
Ja głównie fizykę robię zajęcia fizyczne czy zagadnienia fizyczne z tego względu, że no ja fizykę kończyłem i bardziej mi leży ten temat.
Okej. Okay. No więc chodzi bardziej o to, żeby oswajać te dzieci, czy żeby miały trochę zabawy w czasie tej nudnej szkoły, czy żeby je konkretnych rzeczy nauczyć?
Wiesz co, mi się wydaje, że to wszystko naraz, bo można się uczyć przez zabawę i to chyba jest jedna z najlepszych takich metod. I w momencie, gdy ja coś robię i uda mi się u mojego słuchacza czy odbiorcy wywołać efekt wow i on jest zaskoczony i potem, nie wiem, ktoś mi potem mówi, że całe dzieciństwo mu zburzyłem, bo się okazuje, że bańkę można w dłoń złapać, no. To on potem zapamiętuje to dosyć długo i nawet jak zapomni, to dużo łatwiej mu będzie sobie to przypomnieć, jeżeli będzie mu to kiedyś potrzebne.
Tą bańkę? A będzie mu potrzebne?
Bańka? Sądzę, że będzie. Ja sądzę, że będzie. Jak naczynia myjesz, włosy, ręce. Nie wiem, czy myjesz ten... Słyszałeś taką piosenkę, że aż zwątpiłem o tym myciu.
To była piosenka Ja się nie myję, zespołu Jedyna Maść. Też takie niszowe.
No bardzo.
Tak, są tu takie rzeczy w tym programie. Dobra, czekaj. Kończy nam się trochę czas. To jeszcze powypytuję różne rzeczy. Te początki, bo one są bardzo... Najtrudniejsze są chyba początki, nie? Jak już się zaczęło robić, robisz coś przez rok, to już sobie robisz, nie? I już nie jest tak źle. Ale początki. Więc na początku. Czego się najbardziej bałeś i co cię najbardziej zniechęcało? Albo kto?
Czego się najbardziej... Wiesz co, najbardziej się bałem chyba takiego wyjścia do ludzi, w sensie prowadzenia takich zajęć, bo to no to musisz stanąć przed ludźmi, przed klasą i zaczynasz prowadzić.
A jesteś socjopatą? Bo dużo takich, wiesz, taki stereotyp naukowca, albo przynajmniej kogoś, kto się zna, jest taki, że on siedzi w laboratorium i nie umie rozmawiać z ludźmi w ogóle.
Nie wiem, zapytam żonę. Czy jest socjopatą?
Jest.
Zastanawia się.
Masz żonę i dziecko, ale raczej nie jest.
Nie wiem, może trzeba
to lat. No tak, to jest plus.
Dobrze. Nie, no wydaje mi się, że nie jestem socjopatą.
To lubisz ludzi.
Nie wiem, może jestem. Może jestem. Natomiast... No ja tam kilku znajomych spotkałem, czy takich mam na uczelni pracujących. Oni nie wydają się być jacyś odcięci od świata, poza jednym. Tak, to jest symulant. Ten jeden to jest symulant. Siedzi i robi symulacje fizyczne.
Wow.
Klient nic poza kompem nie widzi. To jak do niego przychodzę, to on nawet nie spojrzy. To on może rozmawiać ze mną i sobie tam symulować.
Kto cię zniechęcał? Bo na początku, no wiesz, trzeba założyć fundację, firmę jakąś, pisać do tych ludzi. No i często do mnie przynajmniej, jak ja też robię dużo rzeczy niestandardowych w życiu, nie? Więc ludzi, którzy zniechęcają i mówią, że nie uda się, to ich jest mnóstwo. I każdy z nich do tego jeszcze uważa, że mi przysługę robi, że mnie zniechęca do wszystkiego, bo to przecież taki głos realizmu. No, ja bym bardziej potrzebował tych, co mi powiedzą, że a może się uda. No ty miałeś więcej tych, co zniechęcają, czy co zachęcają, czy w ogóle nikt, z nikim nie gadałeś na przykład?
Wiesz co, mnie bardziej zniechęca rzeczywistość bardzo często. Na chociażby, nie wiem, jak zakładałem fundację, to musiałem w KRS-ie ją tam zgłosić i rozmowa pisemna z tym sądem to po prostu dla mnie katorga była, bo chociażby taki głupia rzecz, że mi odpisali, że muszę złożyć jeszcze oświadczenie na ustalonym wzorcu, według ustalonego wzorca. I to mi napisali. I myśl człowieku, o co tu chodzi? Jakby napisali po ludzku, no, oświadczenie majątkowe. Przecież oczywiste, nie wiedziałeś?
Ale po co?
Konsultowałem to z dwoma prawnikami. Jeden taki jakiś młody, drugi starszy. Ten starszy się chwilę musiał zastanowić, młodemu to dzień zajęło, żeby się dowiedzieć, o co to chodzi. Więc a po co? No nie wiem po co, bo chcieli, bo można, bo tak, bo ja nie mam co robić. Jak ja mam z KRS-em rozmawiać, to po prostu jestem chory, mi to zajmuje miesiące, zanim się zbiorę do napisania pisma.
Czy największe zniechęcenie to jest od strony państwa?
Tak, tak, jak mnie to państwo wkurza. Teraz, ostatnio miałem duże zniechęcenie rzeczywiście, jak się dowiedziałem, że moje zajęcia w szkole są nielegalne.
Co są?
Dlaczego są nielegalne? Nielegalne, bo nie mogę prowadzić płatnych zajęć w trakcie pracy szkoły.
Ale więc nikt się nie zastanawia, czy są dobre, korzystne dla dzieci, czy...
Nie, to jest nieważne. Nie.
Aha, nielegalne.
Nie. Są płatne, więc są nielegalne. Jakbym przyszedł za darmo, to wtedy owszem, jak najbardziej. Tylko nikt mi nie chce jedzenia dać za darmo.
No właśnie, bo o co chodzi? Czy zarabianie jest w tym kraju jakimś przestępstwem? O co tu chodzi? Co to jest?
Nie, no chodzi o to...
Jezus zabronił co?
Chodzi o to, że wtedy jak jest zabronione, to wszyscy mają tak samo, jest wszystkim zabronione. A jakby było płatne, no to wtedy te dzieci, które są w stanie zapłacić, to one są lepsze. A te, które nie chcą płacić, są gorsze.
Jest taka doktryna, że wszyscy muszą być identyczni i robić to samo, widzieć to samo.
To socjalizm, nie? Wszyscy muszą być tacy sami.
Zaawansowane bardzo.
I ta informacja też mnie tak mocno zmęczyła. To z 2 dni strutych byłem i rzeczywiście sprawdzałem, to już szukałem pracy w Wielkiej Brytanii. Mówię, po cholerę ja się mam z tym gównianym państwem męczyć tutaj. W pieruny to rzucić, wyjechać i mieć spokój.
I co cię przekonało, że nie wyjechałeś w pieruny?
Wyślę sobie ten i do szkół jeszcze raz informację o tym, że jadę gdzieś tam do Warszawy. I się okazało, że warszawskie szkoły o tym nie wiedzą, albo mają to w pompie całkowicie. Aha. Nie wiem, nie wnikam. Ja skorzystałem na tym, byłem wtedy ostatnio. Natomiast tutaj w Poznaniu kilka szkół mi się wykruszyło. Jedna pani była tak chciała naszych zajęć, że nawet zorganizowała wycieczkę i polega to na tym, że mają szkołę zaprzyjaźnioną po drugiej stronie ulicy, no i dzieci będą chodziły poszczególne klasy na wycieczkę na drugą stronę ulicy, bo wycieczkę można płatną zorganizować, ale na terenie szkoły płatne zajęcia nie mogą być, więc państwo wszystko skomplikowało, tak, to ja bym przyjechał do szkoły, nikt by nie wychodził poza budynek, żadnych wycieczek, żadnych nic, ale nie można, bo to jest nielegalne i nieuczciwe i w ogóle.
Co za koszmar w ogóle jesteś. Dobra, no nie jesteś pierwszą osobą, która ma takie doświadczenia z państwem. Właśnie ja ciągle czekam na pierwszą osobę, która będzie zadowolona z państwa i zachwycona tym, ale nie mogę znaleźć do tej pory nikogo takiego. Więc ja... Największy problem...
Byłych komunistów poszukaj.
Tak?
To nie wiadomo, co... No. Albo się ten, na wywiad z Jarkiem umów. Nie, on będzie bardzo zadowolony teraz.
Ja bym go przekonał, Nie wiem, jakby twoją historię usłyszał jakiegoś człowieka, który chce coś poprawić. No, daje ludziom ewidentnie wartość dodaną. I ile musi przejść jakichś kompletnie niepotrzebnych barier, żeby w ogóle robić to, co chce. No większość ludzi się by dawno wykruszyło. Ja sobie nie wyobrażam, jakby Amerykanin albo Anglik przeciętny musiał przechodzić przez to, co my przechodzimy w Polsce i by mu się nie odechciało. No ja, skąd my mamy tyle samozaparcia w ogóle w Polsce? My jesteśmy dzielny naród naprawdę, że znosimy to dziadostwo.
Coś w tym chyba jest. Aczkolwiek część nie zniosła i wyjechała i nie żałują, nie?
No to prawda. Lukszmar pyta na czacie, czy Jacek masz jakieś wykształcenie nauczycielskie?
No tak, mówiłem, ja mam ten uprawnienia pedagogiczne.
A to jest niezbędne w sumie? Czekaj, bo mówiliśmy o tym chyba, czy nie?
Wiesz co? W mojej obecnej działalności nie jest niezbędne. Było mi potrzebne, jak w szkole pracowałem, nie? To wtedy oczywiście, żeby w szkole pracować, to trzeba mieć pedagogiczne studia skończone.
No tak, wiem, bo kiedyś próbowałem zostać informatykiem w szkole i daj spokój, nawet nie odpowiedzieli. Bez wykształcenia pedagogicznego to nieważne, że jestem, że to robię zawodowo, latami, umiem gadać z ludźmi, nikogo to nie obchodzi. Papiera
nie mam. Nie, bo ty nie potrafisz przekazywać wiedzy.
No, wiesz, ja potrafię, ale ich to nie obchodziło. Oni uważają, że ten papier oznacza, że potrafię.
Jakbyś potrafił, to na pewno byś zrobił studia. Jak można bez studiów coś potrafić w tym kraju? No sorry.
Nie, widocznie cię nie da. Pytanie było, czekaj, jakie było. Aha, rada, dostałeś radę na czacie słuchacza. Stawiaj namiot na terenie szkoły i rób wycieczkę do namiotu.
Nie może być na terenie szkoły.
Aha, możemy sobie, wiesz.
Za płotem szkoły postawić.
Taki dobry pomysł i też. A czemu nie może być na terenie szkoły właśnie?
To nie wiem, to mnie się pytaj czemu. Nie i koniec. No.
Rany. Dobra. Jakie miałeś najgorsze przeżycia z jaką szkołą albo szkołami?
Najgorsze przeżycie. O nie.
Dawaj.
O nie. Nie, najgorsze przeżycie było takie bardzo świeże. Oj, ale ten. Bluzgałem w telefon żonie przez 10 minut. Najgorsze przeżycie było takie, jak się umówiłem z jakimś tam dyrektorem odnośnie spotkania. No i on mówi, okej, fajnie, przyjedź, zobaczymy, porozmawiamy. Ja mówię, to mogę zrobić takie zajęcia pokazowe dla...
O-o. Mały zawias, co się zawiesiło. Skype się postanowił odmówić posłuszeństwa i przez chwilę nikogo nie ma. Dobra, zadzwonię jeszcze raz. Nie ten guzik. Ten guzik, przepraszam. Dobra, już cię. Wow, teraz znowu jest za głośno. Skype dzisiaj świruje trochę, ale dam sobie radę. Ważne, że słychać.
Dobra, nie wiem, na czym skończyłeś.
Skończysz mi historię na tym, że właśnie nie pamiętam.
Nie, opowiadałem o spotkaniu z dyrektorem jakimś odnośnie takiej większej współpracy. Chciałem.
Tak.
Tak, o najgorszym przeżyciu mówiłem.
To było, no.
No.
Na czym to polegało?
I polegało to na tym, że się z nim w końcu umówił na, nie wiem, termin na 2 tygodnie do przodu, końcu wysłałem jeszcze maila podsumowującego, żeby nie było. Przyjeżdżam do szkoły, a tam nikt nic nie wie. I dzwonią do tego dyrektora. On też nic nie wie, zapomniał całkowicie, ale to wicedyrektor tam była, no to porozmawiamy i coś, zacząłem rozmawiać, ale to już widzę, że ta rozmowa jest o taki kant tyłka. I mówię, a jak pan jest, to niech pan zrobi te zajęcia, niech pan zrobi. A jak, ale tu mamy takie czterolatki właściwie. Z czterolatkami to trzeba się przygotować do zajęć. Ja mówię, ja jestem przygotowany na czterolatki. Mogę tutaj ze strony, no nie, bo starsze to nie, one zajęte są, ale te czterolatki. I mnie wrzucili tam w te czterolatki. W międzyczasie jeszcze pani dyrektor przychodziła z aparatem, rozbijała całkowicie pracę z tym czterolatkami, bo jak ich tam ruszysz, jak one są skupione, to można z nimi fajne rzeczy zrobić. Ale jak je rozproszysz, i to już nie można na nowo ich usadzić i wrócić na poprzedni poziom skupienia, więc przychodziła, rozwalała te zajęcia i ciężko było strasznie. No i na końcu, dobra, to my zadzwonimy, tak. No i to jest taka, nie wiem, chrześcijańska szkoła, nie wszyscy tacy zadowoleni. Ja też jestem chrześcijaninem, ale oni, no Boże Święty, ja... To nie pierwszy raz, jak mi się tak zdarzyło, że z tym, na tych ludzi trzeba uważać, jak z nimi współpracować, bo oni nie ogarniają czasami rzeczywistości.
W Polsce najgorsza to jest komuna i chrześcijaństwo. Coś takiego.
No można by tak było rzec. No niestety tak. Można by tak było rzec. Bo jeszcze jakby ci... No dobra, nieważne.
Opowiadaj.
Nie, no tu nie ma co mówić właściwie więcej. No po prostu to było takie no słabe po prostu. Jak się z kimś umawiasz, no to fajnie by było, jakby jednak ktoś coś wiedział.
No pewnie, że tak. Ale to jest jakieś charakterystyczne dla szkół chrześcijańskich, że są nieogarnięte?
Ja mam doświadczenia z dwoma szkołami. W jednej uczyłem. Właśnie te 4 lata i ja odszedłem, nie, 3 lata, no już nieważne. Odszedłem, bo po prostu nie dawałem rady. Nie dawałem rady, bo oni mają co chwilę jakieś wspaniałe, dziwne pomysły. Jeden dyrektor tam jest taki wizjoner, on ma swoją wizję. Pozwalniał osoby, które wiedziały, jak szkoła powinna pracować i jakie rozwiązania działają, jakie nie, no to jak nie masz dobrych ludzi, którzy przekładają twoją odrealnioną wizję na rzeczywistość, no to potem szkoła też tak działa tragicznie. Ja odszedłem. Potem ja byłem chyba pierwszy, który z tej kadry odszedł. Potem tak jak rozmawiałem, to coraz więcej tych ludzi odchodziło i... No i szkoła jest, ale mam wrażenie, że coraz mniej chrześcijańska się robi. Tak słyszę. No, społeczna.
Aha, społeczna. Cóż to jest w ogóle? To prywatne czy państwowa?
To stowarzyszenie chyba prowadzi. To takie chyba jest rozróżnienie. Aczkolwiek też pewnie nie jestem. Nie, no bo prywatne to jakbyś ty założył szkołę jako Martin Lechowicz.
To się tak w ogóle nie da. To zawsze się zakłada jako fundacja, stowarzyszenie czy coś, nie?
Tak. Myślę, możliwe, nie wiem.
No dobrze.
Nigdy nie zakłada.
Nie państwowa. A które szkoły lepsze? Państwowe czy niepaństwowe?
Ale w jakim sensie?
Z którymi się lepiej współpracuje i które lepiej uczą?
To jest różnie. I to zależy właściwie od bardzo dużo od nauczycieli, jak oni... jakie przykładają znaczenie do wychowania, jakie reguły mają w klasie, bo to tak są klasy, z którymi kapitalnie się pracuje i fajne rzeczy można zrobić i fajnie słuchają, fajna jest relacja, a w tej samej szkole mogą być takie klasy, które po prostu tą moją socjopatyczną naturę budzą, którą muszę potem tłumić.
Dobra. Pytanie jest takie. Czy ty studiowałeś albo czytałeś, nie wiem, jakieś kursy przedsiębiorczości? Czy miałeś z tym styczność? Czy to ci pomogło, żeby zacząć robić coś na własny rachunek? Czy nie?
Nie, nie robiłem takich rzeczy. Nic nie czytałem. Po prostu.
Takiego? Nie, nic?
Nie, nic takiego. Wiesz, czekaj, bo ja... Powiem tak. Byłem na jakimś tam kursie dla takich osób bezrobotnych o przedsiębiorczości. O, właśnie tak, tam. I tam nic mi to nie dało oprócz kontaktu do takiego prawnika życiowego. I sobie tam...
Jaki mam plan? On mówi, to nie zakładaj firmy, załóż sobie fundację. I tak sobie poczytałem, mówię, a to tam trzeba mieć pieniądze, żeby to założyć, statut jakiś napisać. I to był facet, który nie widział problemów. No ale pieniędzy nie potrzebujesz, bo nawet jak 1200 zł to jest dużo, no bo tyle teraz trzeba. Dużo, niedużo. Wtedy to dla mnie był majątek. Ale on mówi, nigdzie nie jest napisane, że to musi być w gotówce 1200 zł. Może być to na przykład obraz, który narysujesz sobie wieczorem i pani Hania go wyceni. Nieważne, że ona się nie zna. Takie mi rzeczy prawnik mówił. Nieważne, że ona się nie zna. Ona go wyceniła na 5000 i przekazujesz ten obraz na jako majątek fundacji. Fundacja już ma 5000.
To prawda. No to nie, no to... to jest możliwe, no.
No.
To wam potwierdzam. No.
Więc, no. I on mi takimi rzeczami ten, nie mocno podbudował. No. I potem właściwie tylko telefonicznie z nimi kilka rzeczy konsultowałem i zawsze mi tam telefonicznie jakąś radę da, więc... No, taką miałem pomoc, nie? Odnośnie tej fundacji, ale potem dalej prowadzenie i warsztaty i program, to wszystko musiałem sam zrobić. To tragiczne, samemu coś trzeba było zrobić. No. Okay. Ale tak, tyle.
Dobra. No w sumie czas nam się skończył. Fajnie się to gada, jakbym jeszcze się zastanawiałem, czy jakieś ważne pytania nie przegapiłem, żeby się trochę przydało to słuchaczom. Czy ogólnie byś zachęcał, czy zniechęcał przed czymś takim? Żeby zacząć żyć na własny rachunek, zamiast szukać etatu, to wymyślać takie różne rzeczy? Czy to jest dla każdego, czy dla wyjątkowych ludzi?
Nie wiem, czy dla wyjątkowych. To jest... No to jest zupełnie inne życie, szczerze powiedziawszy, bo nie ma tak, że ja mam określone godziny pracy, tak? Mogę wstawać, szkoły to mogę wstawać, kiedy mi się chce, natomiast no jak jest nawał roboty, a u mnie to tak falami jest, albo nic nie robię, albo po prostu robię mnóstwo rzeczy to wtedy nie ma czasu na sen. No ale to też gdzieś jest moja wina, ja taką mam nieorganizację czasu, o tak powiem. Natomiast jak idziesz na
trzeba
na
umieć etat, być zorganizowanym na pewno.
Tak, no, okay. Trzeba jakoś to ogarniać. A jak idziesz na etat, to siedzisz 8 godzin bądź więcej, ale wychodzisz z roboty i powinno cię to nie interesować. I wiesz, chyba zarobić co miesiąc, chyba że cię zwolnią. A u mnie to jest takie losowe, zarobię albo nie zarobię. Nie?
To łatwiej jest na etacie, nie?
No pewnie jest spokojniej.
No to czemu to robisz, że jak na etacie łatwiej, spokojniej?
Bo nie było etatu.
Okej, okay, no takie proste. Jeszcze raz jest słuchacz. Już chyba był, nie? Byłeś.
Byłem.
Okay, na sam koniec, bo kończyłem.
A prowadzenie takiej fundacji jest kosztowne? W sensie, ile na przykład księgowość, tak? Bo tam trzeba mieć pełną księgowość, albo jakieś inne koszta, takie poboczne.
Pobocznych kosztów nie posiadam. Natomiast no, z księgową jest problem. Ja akurat znalazłem sobie taką fajną księgową, która mi z moją całą tą księgowość robi za, nie wiem, 400 zł rocznie. Więc... No i to A jakbyś chciał z normalną firmą księgową, która to prowadzi, no to tam, jak wtedy sprawdzałem, to było 600 zł miesięcznie, więc to duże są koszty. Ale teraz były jakieś zmiany odnośnie tych No, prowadzenia tej księgowości fundacyjnej. Nie wiem, jak to wygląda, bo tym się zajmuje moja księgowa. Nie wiem, mógłbyś się może do Martina odezwać mailem, to jakby ci przesłał. Albo tam jest na moim kanale mail do mnie. Możesz wysłać do mnie informację, to ci mogę dać namiar. Tylko że ona jest w Poznaniu.
No ja z Poznania.
No to nie ma żadnego problemu. Ona będzie bardzo chętna.
Dobra. Okej, odezwę się do ciebie. Cześć. No, cześć.
Dobra, koniec telefonów. Będzie tyle tego na dzisiaj, bo nam się czas skończył, w sumie godzina audycji i trzeba iść odpocząć i zjeść obiad. A właśnie tak zapytam, o której jesz obiady?
A to dla trudne pytanie, bo ja nie no tak mam generalnie. Tak nie ustalone. Masz, które, nie? Generalnie wiesz co, ja...
No tak jak ja.
10:00, 1:00, ja ich 16:00.
No tak samo. Kilka. Ja mam tak do północy nie, w każdym razie.
Nie, bo to nie jest do wyboru, to było i...
I, a no. Okej. Okay. A kiedy nagrywasz odcinki? A właśnie ile trwa nagranie jednego odcinka, tak z grubsza?
Nagranie trwa mniej niż złożenie, szczerze powiedziawszy.
No właśnie.
Bo. Słucham? No właśnie, no tak. Właśnie. Bo tak to. To jak mam czas, no to sobie coś tam ponagrywam, to potem trzeba przejrzeć, złożyć i. Animacje jak jakieś robię, one nie są tam jakieś super ekstra, ale mnóstwo czasu mi zabierają i no to swoje zabiera, tak?
A ten ja YouTube się przydaje, w ogóle się przydaje ten YouTube potem w pracy? Że łatwiej znaleźć te szkoły? Czy nie?
Tak, przydaje się, bo teraz jestem powoli, wkraczam powoli na taki etap, że już... czasami YouTube prędzej dociera do szkoły niż ja. W sensie mam jakiegoś znajomego, który mi powiedział, że nauczyciel fizyki pokazywał twoje filmiki na lekcji. Mówię, to super, aż jestem zaskoczony.
A już zaczynasz być rozpoznawalny, czy jeszcze to taki, czy niespecjalnie? Masz taką średnią ilość odsłon na YouTube. To jeszcze nie jest taki super znany, jakiś tam abstrahuje, czy coś innego. Ale też nie, że masz 50 widzów, tylko właśnie coś pomiędzy, więc to jest takie dziwne miejsce na YouTube.
To jest dziwne miejsce. No teraz przez ostatni tydzień jestem, dwa tygodnie zdziwiony, bo tam trochę tych wyświetleń jest, tak się na 48 godzin 1000 wyświetleń jest na kanale szacuje, czy robi, no to jestem zaskoczony i to zaczęło jakoś żyć, no przez rok, półtora tam średnio się coś działo, ale to jest taki, czy no co się mogło dziać, jak tam nic nie było, więc
Te odcinki to są takie, to jest taka świeża rzecz, czy od kiedy są?
Nie, ten ostatni chyba z pół roku ma, nie wiem, też tak zaniedbałem trochę ten kanalik, ale miałem projekt, który po prostu musiałem zrobić.
Okej, okay. To czekaj, jeszcze tak szybko pytanie, czy YouTube jest dodatkiem do uczenia w szkołach, czy uczenie w szkołach jest dodatkiem do YouTube, czy jak to działa?
Nie, YouTube jest dodatkiem do szkół i tak naprawdę tam dużo pieniędzy zainwestowałem w ten YouTube, ale odnoszę się czasami do niektórych rzeczy, bo czasami pojawiają się na zajęciach w szkole pytania, co by było gdyby, no i ja wiem, że nie mogę tego zrobić w szkole, bo na przykład by szkoła spłonęła, ale jedna osoba by się cieszyła, natomiast mogę zrobić takie rzeczy na YouTubie i powiedzieć, jak jesteście zainteresowani, zapraszam na YouTubie, pokazuję co, jak to wygląda mniej więcej, więc się czasami odnoszę do tych filmików na YouTubie.
Dobra, okej. A czy jeszcze traktujesz tego, ten gościa z kanału, jak się ma, ten najbardziej znany kanał to jest coś tam fan,
Sajfan,
czy uważasz to za konkurencję swoją, czy jakoś nie traktujesz to, bo nie robicie tego samego, on się zajmuje tylko YouTubem, nie? A ty robisz swoje, a YouTube jest twoją wizytówką. Dobrze to rozumiem?
No właściwie w tym momencie tak. W tym momencie tak, chociaż nie wiem, czy będę dalej mógł w szkołach robić. Jak nie, no to, to będę pewnie szkolił nauczycieli albo coś innego wymyślę. Natomiast no, nie da się wszystkiego naraz robić. To zależy, co będzie bardziej opłacalne tak naprawdę.
Więc... Okay. Mógłbyś tak powiedzieć jakimś zdaniem, jak zostać... Nie, jak osiągnąć sukces na YouTube, bo dużo ludzi pewnie by chciało, no jakieś takie... No każdy by w sumie chciał mieć jakieś dużo odsłon, widzów, subskrybentów, być znanym. No to fajna rzecz jest. Masz jakąś... pomoc w tym?
Nie, szczerze mówiąc, no... Wiesz co, ja nie uważam się, żebym miał jakiś na YouTubie no, sukces. No, tak powiem. Jak osiągnę sukces, to powiem, jak to się stało.
No, to chociaż jest sukces. Tym, że... no już bez przesady. Nie, ja zawsze jest więcej ludzi niż zmieści się w sali na żywo albo w całej szkole, no to jest jednak sukces. No. Jeden filmik ogląda no, więcej ludzi niż szkoła cała jest w stanie pomieścić.
No okej, okay, dobra.
Nie czujemy tego, jak to jest dużo ludzi, ale no to nie musi być milion ludzi, którzy cię zobaczą, żeby to był sukces. No 5000 osób to jest mnóstwo ludzi tak naprawdę, a ty masz dużo większe zasięgi, widzę. No,
no cóż ja ci mogę powiedzieć? No, wiesz co, no trzeba jakiś fajny pomysł mieć, jakąś fajną pasję i się tym zacząć dzielić. No nawet... No chyba tak, chyba tylko dobra, tym.
Okej.
Okay. Ja no nie wiem, no, bo u mnie ani nie ma jakichś efektów specjalnych, ani ja nie czuję się jakimś porywającym mówcą na tych filmikach. I w ogóle też mam takie podejście, że nie za bardzo ja lubię mówić, tylko wolę coś pokazać, bo mam wrażenie, że rzeczywistość jest dużo ciekawsza niż ja, więc... niech rzeczywistość sama za siebie mówi te zjawiska fizyczne.
O, i to jest bardzo dobre podsumowanie. Dobra, no to kończymy ten odcinek. Dzięki za wpadnięcie i pogadanie sobie w tym luźnym programie w Radiu Enklawa i jeszcze powiedz, jak cię znaleźć, jak cię poglądać i jak zamówić u ciebie pokazywanie, jak suchym lodem niszczysz szkołę albo coś takiego.
A więc ja proponuję, jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, no to na YouTubie wpiszecie Fundację Einsteina i wtedy tam nas znajdziecie. Mam też swoją stronę internetową, www.fundacjaeinsteina.pl i tam są wszystkie dane, które potrzebne, żeby nas nie znaleźć. Natomiast Poznań czy w okolicach Poznania, no to do szkół jeżdżę bez większych problemów i kosztów, a jak gdzieś dalej, no to dobrze by było, jakby się kilka szkół zebrało, to wtedy koszty dojazdu są mniejsze i też jest taka wizyta znośna finansowo dla szkoły czy uczestników.
Okej, okay, czyli Fundacja Einsteina i znajdziecie wszystko na YouTube.
Tak, YouTube i Google.
Nie ma problemu. Dobra, to był Jacek, czyli Einstein, właściciel Fundacji Einsteina. No, jak ktoś jest ciekawy, to na zawsze możecie znaleźć. Jak chcecie, to komentujcie pod tą audycją. Przyjdźcie za tydzień posłuchać sobie, co będzie w Radiu Enklawa. Audycje zawsze na żywo w poniedziałek o 8:00. I czasami są ciekawi ludzie, a czasami sam nawijam. Nigdy nie wiadomo, co będzie. U mnie jest tak, że jest pełna improwizacja i w ogóle. No dobra, teraz trochę nie było, bo musieliśmy się umówić i przyjść o jednej godzinie. No dobra. W każdym razie wszystko na ten temat. A może chcesz pozdrowić kogoś, bo nie zapytałem.
To ja bardzo chętnie, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić moją najukochańszą żonę, która siedzi tu obok. A żonę pozdrawia prowadzącego. Tak. Pomachaj tu. O, fajnie. Spójrzcie, tam gdzieś będzie moja żona.
Ogląda.
No. Ogląda, tak.
Mówiłeś prawdę jednak. Jednak
tak,
prawdę.
Mam żonę.
Ja bym chciał wiedzieć, jak się te banki mydlane robi, ale to się dowiem z następnego odcinka.
Dowiesz się. No w tym tygodniu mam nadzieję, że będzie.
Fajnie. Super. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że słuchaliście. Dzięki Jacek. Do za tydzień.